各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Chciałem Wam wszystkim zadać pewne pytanie. Co roku obchodzimy swoje urodziny i dostajemy wtedy życzenia urodzinowe, kartki urodzinowe od rodziny, przyjaciół, może od swoich dzieci. I niektóre z tych kartek są napisane własnoręcznie przez osoby je wysyłające, albo nawet coś jest tam narysowane przez tę osobę. Z kolei inne kartki są kupione gdzieś w sklepie. Są to kartki wysokiej jakości, narysowane czy namalowane, jakieś czasem reprodukcje dzieł sztuki czy coś takiego. Chciałem Was zapytać, jakie kartki wolicie otrzymywać z okazji takiego święta? Czy te własnoręcznie przez kogoś narysowane albo napisane, czy właśnie te takie wykwintne kartki kupione gdzieś w sklepie? Wydaje mi się, że większość z nas woli te kartki własnoręcznie wykonane, narysowane czy napisane. Nawet jeżeli rysunki w ten sposób wykonane nie są zbyt piękne, jeżeli szczególnie jeżeli dziecko tam coś narysuje czy napisze, to jest to no, różne sformułowania, może są dziecinne, ale wolimy takie kartki przypuszczalnie, ponieważ osoba, która je wykonuje i przysyła nam, robi to ze szczerego serca, angażuje się całkowicie w to, co robi. I te życzenia czy błogosławieństwa, które nam przysyła w ten sposób, są bardzo szczere, płyną z głębi serca. Jeżeli chodzi o te kartki kupione, nawet jeżeli są bardzo pięknie wykonane, no to czasem może się nawet zdarzać, że ktoś, kto nam wysyła takie kartki kupione w sklepie, co roku wysyła taki sam rodzaj kartki. Tymczasem te wykonane własnoręcznie przez kogoś za każdym razem są jakieś inne. Za każdym razem jest tam coś innego. Za każdym razem są nowe. Wydaje mi się, że właśnie dlatego wolimy te kartki wykonane samodzielnie przez kogoś. Wolimy te kartki własnoręcznie wykonane, ponieważ za każdym razem taka kartka jest nowa, z czymś nowym i świeżym. I dlatego lubimy takie kartki otrzymywać, nawet jeżeli te wydrukowane wyglądają jakoś pięknie czy porządnie są wykonane. I podobne nastawienie powinniśmy wnosić w udział w odosobnieniu, takim jak to. Chodzi o to, żeby każde takie odosobnienie było nowym, świeżym doświadczeniem. Tak jak ta kartka, którą otrzymujemy, jest własnoręcznie wykonana, jest zawsze czymś, jakaś inna, świeża i nowa. Czasem mamy tendencję do tego, aby starać się przywołać wcześniejsze doświadczenia z odosobnienia, wracać do, czy starać się przywołać, powtórzyć doświadczenia z wcześniejszych odosobnień, czy powtórzyć jakieś stany umysłu, których doświadczyliśmy na poprzednich odosobnieniach. ale wtedy jest to tak, jakbyśmy wciąż wyciągali jakąś wydrukowaną szereg lat temu kartkę i co i rusz wyciągali tę samą kartkę i ją oglądali. Nie ma w tym niczego nowego, niczego świeżego. Więc powinniśmy starać się podchodzić z takim nastawieniem do każdego dosednienia, nawet do każdego siedzenia, aby nie starać się przywoływać wcześniejszych doświadczeń, nie przetrawiać poprzednich doświadczeń, tylko pozwalać, aby za każdym razem było to nowe, świeże doświadczenie. A więc przypominam wszystkim, aby nie starali się odtwarzać czy przeżywać ponownie swoich wcześniejszych doświadczeń czy stanów umysłu, nie starać się ich ponownie wywołać czy wzbudzić. Ponieważ jeżeli tak robimy, to jest to właśnie tak, jakbyśmy oglądali jakąś kartkę, która nawet jeżeli jest pięknie wykonana i przedstawia być może jakiś obraz wykonany przez jakiegoś wybitnego malarza, sławnego malarza, to nadal jest to tylko reprodukcja. Jest to coś, w czym nie ma prawdziwego ducha, nie ma prawdziwego życia. A więc starajmy się by sami za każdym razem rysować tę kartkę swojej praktyki na bieżąco. Za każdym razem, kiedy przystępujemy do praktyki, w danym stanie ciała i umysłu, nawet jeżeli ten stan ciała i umysłu nie jest całkiem zadowalający, nie jest idealny, nie wydaje się tak dobry jak jakiś wcześniejszy stan, to po prostu przyjmijmy taki stan rzeczy, że taka jest po prostu nasza bieżąca sytuacja, nasz bieżący stan i praktykujmy w oparciu o tę bieżącą sytuację. Jeżeli będziemy cały czas starali się powrócić do tego, co już znane, co już przeżyliśmy, to nie będziemy tak naprawdę czynić postępów. Więc to, co jest tutaj ważne, to żeby po prostu przyjąć swoją sytuację bieżącą, taką, jaka jest. Starać się za wszelką cenę polepszyć, czy wrócić do tego, co kiedyś się wydarzyło, co w jakichś wcześniejszych ocenianych jako lepsze doświadczeń. Powinniśmy praktykować zawsze na świeżo i jeżeli akceptujemy swoją bieżącą sytuację, to my również zaakceptujemy tą waszą sytuację. To jest najlepsze podejście do praktyki. A więc ten obraz czy ten rysunek może być tylko wykonany przez nas samych. Nikt nie może zrobić tego za nas. Nawet jeżeli zrobi to dla nas nauczyciel, który może jest jakimś wybitnym malarzem, to i tak będzie to jego dzieło. Nie będzie to coś, co stworzyliśmy samodzielnie. Podobnie jest z praktyką. Musimy sami się do niej przyłożyć. Jeżeli nawet nauczyciel siedzi i praktykuje, to i wynikają z tego jakieś efekty, jakieś rezultaty, to te rezultaty będą należeć do nauczyciela, nie będą miały nic wspólnego z nami. Także podobnie jak ten rysunek, żeby naprawdę coś narysować, musimy się przyłożyć do tego całym sercem. Musimy być skłonni zaangażować się w pełni w to, co rysujemy czy malujemy. W przeciwnym razie efekt może być opłakany, może być bardzo kiepski i wtedy okaże się, że czas poświęcony na to po prostu został zmarnowany. Podobnie jest z praktyką. Musimy być skłonni, gotowi naprawdę zaangażować się w tą praktykę i korzystać z metody, którą dysponujemy, korzystać z struktury i zasad polegających na odosobnieniu. Nikt tego za nas nie zrobi, ani nauczyciel, ani osoba, która tutaj nadzoruje praktykę w Zendo, czy w sali Chan. To musi być nasz samodzielny wysiłek. Także zachęcam i Was wszystkich przypominam, abyście naprawdę nie marnowali tego czasu tutaj spędzonego, tylko wykorzystali go do maksimum, angażując się całym sobą w praktykę. Takie odosobnienie, nawet 10-dniowe, nie jest wcale długie. Jest to w gruncie rzeczy krótki czas, który szybko minie. Także tym bardziej dobrze jest go wykorzystać jak najlepiej i samemu wykonywać ten rysunek, samemu praktykować. Więc powróćmy teraz do stosowania metody. Dzisiaj rano mówiliśmy o takich podstawach, pierwszych krokach stosowania metody, mianowicie o przyjmowaniu właściwej postawy ciała, o dostrajaniu ciała i o rozluźnianiu ciała poprzez takie podejście stopniowe, rozluźnianie ciała krok po kroku, przez dokonywanie przeglądu ciała, kolejnych partii ciała i pozwalaniu na to, aby się rozluźniały. I w ten sposób można dojść, czy celem wręcz takiego procesu jest dojście do świadomości całości rozluźnionego ciała. I wtedy można dzięki temu dojść do stanu zjednoczenia ciała i umysłu. Jeżeli ktoś potrafi od razu przejść do świadomości rozluźnionego ciała i umysłu bez kroków do tego prowadzących, bez tego podejścia stopniowego, polegającego na dokonywaniu przeglądu poszczególnych partii ciała i pozwalaniu, aby się rozluźniały. Wówczas oczywiście można tak zrobić. Można od razu, bez tych kroków wstępnych czy pośrednich, przejść do skupienia na całości rozluźnionego ciała. Ale szereg osób odkrywa, że ich ciało nie jest jeszcze na tyle rozluźnione, żeby od razu przejść do tego etapu. W związku z tym to podejście takie stopniowe bywa pomocne. Natomiast jeżeli chodzi o tę świadomość całego ciała, to z kolei czasem jest tak, że to pole świadomości może wydawać się zbyt szerokie, zbyt jakby trudno ogarnąć uwagą całe ciało. Wtedy można sobie z tym poradzić w ten sposób, że po prostu ograniczamy to pole świadomości. Nadal przedmiotem skupienia, tak jak poprzednio, są wrażenia płynące z ciała, ale ograniczamy to pole świadomości do oddechu, a konkretnie do odczuć, wrażeń towarzyszących oddychaniu w okolicach nozdrzy. I ta, w gruncie rzeczy, to podejście, ta metoda jest dosyć powszechnie stosowana przez wielu nauczycieli. Jest to bardzo skuteczna i dobra metoda. I nawet sam Budda wykorzystywał tę metodę, ucząc jej. Także za chwilę powiemy więcej o tym, w jaki sposób wykorzystywać oddech w taki sposób. Jeżeli chodzi o metodę oddychania, to jest kilka aspektów, o których związanych z tą metodą, o których należy pamiętać. Przede wszystkim oddech powinien być naturalny. Nie powinniśmy nim w jakikolwiek sposób kierować czy nim manipulować, jak również nie powinniśmy używać w żaden sposób siły do oddychania. W żaden sposób jakby nie forsować oddechu. Żeby ten oddech był rzeczywiście naturalny, do tego potrzebne jest rozluźnienie ciała, jak również powinniśmy wyrobić sobie taką świadomość tego, co dzieje się w ciele, taką wrażliwość na różne doznania płynące z ciała, związane między innymi właśnie z oddychaniem. I także, żeby zacząć tak naprawdę stosować tę metodę oddechu, trzeba doprowadzić do ciało i umysł do pewnego stanu wyciszenia i stabilizacji. Czyli nie podejmujemy od razu tej praktyki, od razu, kiedy siadamy na matę, nie śpieszymy się, nie podejmujemy od razu tej praktyki, tylko najpierw staramy się rozluźnić ciało i właśnie sprawdzić, jaki jest stan ciała, jakie doznania z tego ciała płyną, i w ten sposób jakby dojść dopiero do właściwego stosowania tej metody oddechu. Te doznania płynące z ciała są różnego rodzaju. Ciało, mimo że siedzimy bez ruchu, nie jest całkowicie nieruchome. Cały czas pewnego rodzaju ruch czy ruchy się tam odbywają. Na przykład bicie serca można uznać za pewien ruch. Ruchy subtelne, ruchy brzucha czy klatki piersiowej towarzyszące oddychaniu, czy tętno. To wszystko są pewne doznania z ciała, pewne ruchy ciała, które możemy odbierać. Ale nie chodzi tutaj o to, żeby się skupiać na jakimkolwiek, na którymkolwiek z tych doznań, poszczególnych doznań. Raczej chodzi o to, żeby obejmować świadomością całe ciało i po prostu być świadomym tego, że tego rodzaju doznania w ciele są odczuwalne. I dzięki temu, poprzez właśnie rozluźnianie ciała i takie wsłuchiwanie się w ciało, w odbieranie wrażeń, możemy doprowadzić to ciało do pewnego rodzaju stabilizacji, wyciszenia, rozluźnienia. I wtedy dopiero jest to właściwy stan ciała i umysłu, w którym możemy przystąpić do samej metody. Czyli wtedy skupiamy się na doznaniach towarzyszących wpływaniu i wypływaniu powietrza przez nozdrza podczas oddychania. w zasadzie w takim rozluźnionym stanie oddech może być naprawdę naturalny, nie kierowany w żaden sposób. A więc skupiamy się na doznaniach w okolicach nozdrzy. Natomiast nawet w tym stanie takiego pewnego wyciszenia i stabilizacji ta nasza świadomość czy skupienie na tym oddechu może być niewystarczające, aby utrzymać ciągłość tego skupienia. Czyli to skupienie może być przerywane różnymi innymi bodźcami silniejszymi, takimi jak jakieś błądzące, przypadkowe myśli, czy jakiś ból, który odczuwamy w ciele, czy jakieś inne doznania, które w danym momencie okazują się silniejsze i odciągają umysł od stosowania metody, czyli od skupienia na oddechu. Wtedy, jeżeli tak jest, to sposobem, aby sobie z tym poradzić, aby wzmóc skupienie, jest wykorzystanie liczenia tych oddechów. Wtedy, kiedy liczymy te oddechy, stanowi to takie wsparcie, ponieważ każda liczba, każdy liczony oddech jakby przypomina nam o tym, że stosujemy tę metodę, czyli powinniśmy jakby stosować tę metodę, czyli skupiać się na oddechu. To pozwala zachować ciągłość tej praktyki i prowadzi do jeszcze większej stabilizacji tej praktyki. Także poprzedni etap można nazwać doświadczaniem oddechu. Tutaj wychodzi element liczenia wspomagający to doświadczanie oddechu. I jeżeli przez jakiś czas wykonujemy tę praktykę liczenia oddechu, może się okazać, że w pewnym momencie, na pewnym etapie ten oddech staje się na tyle subtelny i skupienie na tyle mocne na tym oddechu, że liczenie już przestaje być potrzebne. I wtedy można zrezygnować z liczenia i tylko podążać za oddechem. To jest, można powiedzieć, taki trzeci etap tej praktyki, czyli podążanie za oddechem już bez liczenia. Wtedy oddech już jest na tyle naturalny i subtelny, nasze skupienie na nim wystarczająco mocne, żeby kontynuować tę praktykę. A więc proces rozwoju metody oddychania polega na tym, że rozluźniamy ciało, następnie doświadczamy oddechu i liczymy, następnie liczymy oddechy, po czym możemy przejść do podążania za oddechem. Jest tak, że w przypadku niektórych osób, kiedy dochodzą do etapu liczenia oddechu, okazuje się, że bardzo szybko, kiedy liczą, że liczą kilka razy do 10 albo przez kilka minut, okazuje się, że to liczenie przestaje być potrzebne, że ich skupienie oddechu i wyciszenie i klarowność umysłu są jakby na tyle silne, że mogą bardzo szybko zrezygnować z liczenia i przejść do samego podążania za oddechem. Jeżeli tak jest, to można tak zrobić, można przejść do samego podążania za oddechem, czy śledzenia oddechu. I kiedy kontynuujemy tę praktykę podążania za oddechem, możemy dojść do takiego etapu, kiedy ten oddech staje się na tyle, czy nasz stan umysłu staje się na tyle subtelny, że nawet ten oddech wydaje się czymś zbędnym, że doświadczanie tego oddechu, czy skupienie na oddechu wydaje się czymś takim powierzchownym i zbędnym. I wtedy można zrezygnować ze skupienia na oddechu i jakby spocząć, osiąść w takim stanie czujnego i wyciszonego umysłu. Nazywamy ten etap, czy ten stan stabilizacją, stanem stabilizacji umysłu. Natomiast w przypadku innych osób jest tak, że kiedy liczą, kiedy są na etapie liczenia oddechu, to okazuje się, że nie jest to takie proste i różne bodźce, wrażenia przeszkadzają w tej praktyce liczenia i umysł jest ciągle odciągany od tej praktyki, od skupienia na liczeniu. Mogą to być jakieś błądzące, przykładowe myśli, czy jakieś inne wrażenia z ciała, które są na tyle silne, że odciągają umysł od liczenia. Wtedy może się okazać, że łapiemy się na tym, że nie wiemy, przy jakiej liczbie jesteśmy, albo jakoś możemy ocknąć pogrążeni w jakichś błądzących, przypadkowych myślach. Jeżeli tak się stanie, jeżeli zauważymy coś takiego, to bez względu na to, w jakim stanie jesteśmy, jakie myśli się pojawiają, czy nie staramy się wrócić do liczby, czy odnaleźć liczby, czy tutaj byliśmy, tylko wracamy do 1 i zaczynamy znowu liczyć oddechy od 1 do 10. Może być też taka sytuacja, że liczymy dosyć mechanicznie, tracimy taką czujność i klarowność umysłu, tracimy taką jakość świadomego liczenia i zapędzamy się w tym liczeniu poza 10. Liczymy do 20 albo nawet dalej i w pewnym momencie się orientujemy, że nie wróciliśmy do 1, nie liczymy od 1 do 10, tylko zapędziliśmy się. W takiej sytuacji też należy po prostu wrócić do 1 i zacząć ten proces od początku i starać się trzymać tego liczenia. I w zasadzie, kiedy napotykamy tego rodzaju trudności, że gubimy się w tym liczeniu albo zapędzamy się, zaczynamy tę praktykę wykonywać mechanicznie, to wyjściem z tego jest po prostu jeszcze większe zaangażowanie się w tę praktykę i ciągłe wracanie do niej. Ciągłe wracanie do liczenia od 1 i tak dalej, do 10. I z czasem, jeżeli staramy się naprawdę przykładać tej praktyki, jesteśmy wytrwali, cierpliwi, to po jakimś czasie ta praktyka stanie się ciągła i coraz mniej będziemy rozpraszani przez jakieś zewnętrzne czynniki. I wtedy również, kiedy dojdziemy do takiego etapu, możemy zrezygnować z liczenia i przejść do samego podążania za oddechem. Jest jeszcze jedna przeszkoda, czy jakiś problem, który może się pojawić. Mianowicie mogą się pojawić myśli, kiedy na przykład liczymy, może się pojawić myśl, no kiedy wreszcie będę mógł przerwać to liczenie i przejść do podążania za oddechem. Albo może się pojawić myśl, no kiedy wreszcie pojawi się ten stan stabilizacji, takiego wyciszenia umysłu. Jeżeli takie myśli się pojawiają, to oznacza, że nasze skupienie jeszcze nie jest wystarczające, że nadal jesteśmy rozpraszani i w zasadzie sama taka myśl jest taką bardzo silną, przypadkową, czy można powiedzieć błądzącą myślą i świadczy o jakimś takim silnym umyśle poszukującym czy dążącym do czegoś, o stanie umysłu pełnym oczekiwań, który jest poważną przeszkodą w praktyce. Jeżeli mam jakieś oczekiwania, czy jakieś silne dążenie, żeby dojść do jakiegoś etapu praktyki, do tego stanu stabilizacji, czy do jakiegoś kolejnego etapu praktyki, jest to, może to być poważna przeszkoda w praktyce i rozpraszać nas, nie pozwalać nam naprawdę czynić postępów w praktyce. Więc wyjściem takiej sytuacji jest po prostu rezygnacja z tego rodzaju myśli i powrót do metody, skupienie się cierpliwe i wytrwałe, powracanie do metody i skupianie się na metodzie. Tutaj ważne jest też to, żeby pozwolić, aby ten proces był naturalny, to znaczy nie podejmować jakoś świadomie decyzji, w którym momencie przejść do kolejnego etapu tej metody, czy na przykład przerwać liczenie, tylko po prostu pozwolić, aby to się odbyło w sposób naturalny, żeby na przykład liczenie oddechów w pewnym momencie stało się zbędne, albo żeby to liczenie po prostu zanikło i pozostał sam oddech, za którym podążamy, albo żeby na etapie podążania za oddechem sam ten oddech stał się na tyle subtelny, że pozostaniemy w samym takim stanie skupienia, klarowności i wyciszenia umysłu już bez udziału oddechu. Więc to są takie podstawowe zasady i opis procesu rozwoju tej praktyki